Wydaje się mi, że ja w wielu, wielu wypadkach to miałam opatrzność boską, że mnie Pan Bóg podpowiedział, że ty zrób to, a tego nie rób. O, i udawało się mi wtedy.
Droga do Polski. Reportaż Jana Smyka.
Pamiętam dobrze, a był to rok 1930, miałam wówczas 7 lat, jak w domu strasznie rozpaczała mama. Przyszła wiadomość z więzienia w Zasławiu, że brat mamy, Piotr Kamiński, został rozstrzelany. Przysłuchiwałam się uważnie rozmowom w domu, chociaż rodzice trochę się przede mną kryli. Bali się, bym nie rozpowiadała o tym koleżankom. Wiedziałam jednak, że wujek postanowił uciec do Polski, bo te 25 kilometrów do granicy kusiło bardzo.
Polska to u mnie przez moich rodziców i dziadków to w takich różowych kolorach była malowana, że w Polsce Polak za Polaka duszę odda. O, Polak za Polaka duszę odda. O, Marszczówka. Było 500 rodzin we wsi. O, położona była po jednej i po drugiej stronie rzeki dopływ Gorynia. Do Korca mieliśmy 15 kilometrów. Ale Korzec już był po stronie polskiej, a jak nie było granicy, to mama mi opowiada, że zawsze na świętego Antoniego szliśmy na odpust. To były lata jeszcze 20, bo już początek 30 to głód nie było i granica była mocno ostrzeżona. No i z opowiadań dziadka, to ja widziałam, że Sanguszko to był bardzo dobry człowiek. I tam w Marszczówce były magazyny i opowiadali, że jak zaczęła się rewolucja, to magazyny podpalili. Nie było tego, że zabierzcie sobie później, jaki głód był, a pańskie magazyny wtedy płonęły, pszenica płonęła, że to wszystko. Ale mówili tak, że ta władza się nie utrzyma. Sowiecka, bo to nie żołnierzy, to nie wojsko, to bandy jakieś. I byli tego zdania, że trzeba przeczekać, że później to upadnie. Ludzie bardzo ubolewali. No i zorganizowali wtedy i nazywało się ich Gołą Brygadą. Szukali, gdzie schował gospodarz jakąś żywność. A na Ukrainie to była taka moda, że w rogu domu taki ołtarzyk był robiony. I młody człowiek, który należał do tej Gołej Brygady, on dla swojego kierownika mówi, ja tylko wszedłem do tego domu, to święty Mikołaj, który na obrazie był na tym stoliku, on już do mnie ręką kiwał, chodź tu, chodź, ja tu cię tobie przyszykowałem. 16 kilogramów mąki pszennej. Tak szukali, ażeby wszystko zabrać. I wtedy zmuszali iść do kolchozu. W sklepach nigdy nic nie było. Żadnej żywności nie było. Kota nie było, psa nie było. Wszystko, co nadawało się do zjedzenia, było zjedzone. Już nie mówiąc o jakiejkolwiek kurze, czy gęsi, czy coś, co zawsze w rzece pływało. Nie było tego. Bardzo przykry okres. Przykry okres, bo człowiek widział, że naokoło umierają ludzie. Nie umieliśmy głęboko wytłumaczyć, kto to zrobił i dlaczego zrobił. I jak już jako tako odżywali ci, co nie poumierali, co nie zginęli, bo to różne są, ile tam osób zmarło. Jedne podają, że to było 7 milionów, a drudzy mówią 3, a inni jeszcze podają, że 15. I nie odżyliśmy jeszcze po ludzku głodu, jak w 1936 roku. U mojego ojca zawołał ten przedstawiciel i powiedział, że ma pójść do kolchozu i w kolchozie dadzą mu 3 pudy mąki. I niech żona pieczy chleb i suszy suchary. I pamiętam, że dzień przed wywózką, to wieczorem na koniu przyjeżdżał jakiś naczelnik starszy. I ja wlazłam na drzewo i tą rozmowę słyszałam, że jutro będą podstawione furmanki. Jeśli ktoś będzie sprzeciwiać się, związać i włożyć do wozu. No i tak było. Jechało się długo, cały Boży miesiąc prawie. Przywieźli nas, ktoś tam gdzieś już się dowiedział, mówi, że to jest tańcza, stacja tańcza. W polu wyładowali cały transport. Mówili, że kończyły się tory tam, dalej nie szedł pociąg. Siewiero-Kazachstańska oblast. Dzień bardzo gorąco, słońce smażyło, bo to był koniec czerwca, a w nocy zimno. Później przyjechali ciężarowe samochody i komendant powiedział, że na każdym punkcie po 500 rodzin rzucać.
Nieopodal znajdowała się jedyna w okolicy studnia. Wnet okazało się, że jest mocno zanieczyszczona, zasypana mnóstwem różnych odpadków. Wyciągaliśmy stamtąd szczątki zwierząt, zgniłe skóry bydląt i ich kopyta. W końcu na dnie pojawiła się woda. Miała brunatną barwę i strasznie cuchnęła, lecz nawet ten odór nie powstrzymał nas od picia.
Przyjechało dwie Kirgizki i kilka Kirgizów i przywieźli namioty. No i to wtedy dopiero powiedzieli, że tej wody, co tam jest w studni, nie wolno tak pić, trzeba ją przegotować. Po 3 dniach przyjechał prorabie, go się nazywało. On miał jakiś tam przyrząd, którym badał i powiedział, że tu wody nie ma. A 6 kilometrów stąd jest woda i bardzo blisko jest woda. To jakie to były założenia? Niech ten naród ginie. Przecież mógł ten prorab przyjechać o 3 dni wcześniej i stwierdzić, że w tym miejscu nie ma wody, a za 6 kilometrów w innym miejscu jest woda i żeby nas wyrzucić tam, gdzie można dokopać się do wody. Ale było inaczej.
Noc spędziliśmy w trawie. Niektórzy siedzieli na przywiezionych sprzętach. Baliśmy się wilków, a noc zeszła na śpiewaniu pieśni religijnych. Szczególnie utkwiła mi w pamięci wielokrotnie powtarzana serdeczna matko.
Polacy wciąż siedzieli, i mężczyźni, i kobiety, odmawiali różaniec, modlili się bez przerwy, bo Piłsudski chociaż nie żył, ale to figurowało, że Piłsudczycy wiedzą, że tak, to jakiś na pewno istnieje i wywiad i wiedzą, że Sowieci wywieźli tyle Sowieków, na pewno przyjadą do nas, zabiorą nas stąd, nie będziemy tutaj. O, i oni siedzieli i mówili, ja już widzę, że na białym koniu, jak czerwonym krzyżem jedzie. Ktoś tam, nikt nie przyjechał, nikogo nie było, a ten prorab powiedział tak, ludzie, w październiku będą mrozy i będą takie mrozy, że zamarzniecie. Nikt o was nie zapyta się, nikomu nie będzie potrzebna jakaś liczba liczonych, ile zginęła. Zginęliście, śnieg przysypi, jak będzie śnieg, a jak nie będzie, wilki będą. Was nie będzie tutaj. Jeżeli chcecie, ja was nauczę, jak kopać studnie, jak robić lepianki.
Dni upływały. Dowiedzieliśmy się, że w Pietropawłowsku w północnym Kazachstanie jest 3-letnia szkoła felczerska. Postanowiłam spróbować szczęścia. Zdałam bez trudu egzamin wstępny. Problem pojawił się w chwili, gdy okazało się, że jestem trud pierysieleńcem. Jednakże dyrektor powiedział mi, że osoby urodzone po 1920 roku, które zostały przyjęte do jakiejś szkoły, mogą starać się o zwolnienie z takiej formuły przesiedlenia. Z sercem na ramieniu udałam się do biura NKWD. Uzyskałam wymarzone zwolnienie. Moja radość nie miała granic. Zostałam przyjęta do szkoły felczerskiej i uzyskałam miejsce w internacie. Chyba wtedy pierwszy raz poczułam, że moje życie może potoczyć się łaskawiej, że może nie na zawsze pozostanę w tym okrutnym, nieludzkim świecie, na który Sowiecki Sojuz nas bezwzględnie skazał, chociaż w niczym nie zawiniliśmy. Gorąco dziękowałam Bogu za tę nieoczekiwaną odmianę.
Polska śniła się mi często. I później może z perspektywy czasu to umiałam nawet ten sen odgadnąć sobie sama. Tęskniłam, bo kiedy ja podjęłam decyzję, czy mi się uda, czy nie uda, ale ja spróbuję starać się jakoś pojechać do tej Polski. A ta Polska to u mnie przez moich rodziców i dziadków to w takich różowych kolorach była malowana, że w Polsce Polak za Polaka duszę odda. Polacy jeden drugiemu pomogą zawsze i w Polsce to tak jak nam dziewczynom takim mówili, że wiesz, tam nie ma tego, co tutaj o, idzie z roboty w zasmajsowanej kufajce i wchodzi z dziewczyną do ZAKS-u, do Urzędu Stanu Cywilnego, oni już ślub wzięli, za miesiąc już się rozeszli i tak dalej. Tam nie, tam taki tak się ubiera panna młoda, tak się ubiera ten i tam nie ma rozwodów i to w Polsce tak opowiadano. I na podstawie takich wypowiedzi, to ja tą Polskę miałam bardzo w takich różowych kolorach i na pewno, tak jak teraz, nie spodziewam się nagrody jakiejkolwiek za książkę, tak wtedy nie mogłam się spodziewać, że ja znajdę się w tej Polsce, ale marzenie moje było, a żeby to była Polska. I wtedy, jak ja tam mieszkałam, to myśli były takie, że to się kończy się, że to zginie ten bandytyzm, który jest, że będzie Polska, że tu, gdzie dziadek, pradziada mieszkali, tu już była Polska. Tu byli żołnierze, walczyli o to wszystko i jeszcze za carskich czasów. Także jak ja podjęłam w Czerniowcach decyzję, może by mi się udało pojechać, to mnie bardzo ciągnęło zobaczyć, po 10 latach, jak wygląda mój dom. Pojechałam do Maraczuki. Ja przyjechałam do tej cioci Marii i mówię jej, że ja mam takie zamiary. Ona mówi, o, nawet nie wiem, czy radzić ci pójść ten dom zobaczyć, bo w kolchozie jest byk Buchej taki. I on jest bardzo niebezpieczny, on chodzi po wsi, niszczy wszystkie ogrody, które oni tam zasiewają. I jego wreszcie udało się tam gdzieś czy przymknąć, czy coś w naszym domu. I zamiast podłogi to tam została duża jama. On wygrzebł jamę na 1,5 metra głębokiej.
Wreszcie pociąg ruszył. No, to jestem w Polsce. Nie do wiary. Widzę kiosk na peronie, na ladzie zawalonej gazetami leży też mydło. Kupiłam kostkę, oglądam, wącham, wracam i proszę o jeszcze jedną. Zapłaciłam i zaraz myślę, a może spróbować kupić jeszcze jedną? Czy sprzeda mi pani jeszcze jedno mydło? Pytam ekspedientkę. Tak, oczywiście. Ile pani sobie życzy? Odzyskałam ojczyznę, która była dla mnie zawsze wymarzona i nieznana. Odzyskałam ją jako jeden z tych nieoczekiwanych darów opatrzności i uważam ją nadal za dar najważniejszy.
Wydaje się mi, że ja w wielu, wielu wypadkach to miałam opatrzność boską, że mnie Pan Bóg podpowiedział, że ty zrób to, a tego nie rób. I udawało się mi wtedy. Na pewno w wielu wypadkach, już na początku, jak wyjeżdżałam tylko z tego Kazachstanu, ja dostałam tą przypustkę, mi się zdawało, że ja ją bardzo dobrze zrobię, wyskrobię tu i z trójki zrobię 8 i będzie wszystko pasowało. I jak wsiadałam do pociągu, to ten milicjant uważał, że jest wszystko w porządku i ja usiadłam do pociągu. A przyszła kontrola w wagonie i zakwestionowali moją przypustkę i aresztowali nas. I przyszedł tam jakiś oficer i on te moje dokumenty ma, był w okularach, może już z frontu, nie wiem. W każdym bądź razie ja widziałam, że on nie widzi tego błędu. I on później mówi, a za co on ciebie zatrzymał? A ja mówię, że przypuszczę napić sama stajęczy, a ja dojechałam na furmance czy tam na samochodzie z domu wiózł do Suchocina i usiadłam do pociągu w Suchocinie. On powiedział, że on mówi, no to za żadne przestępstwo mogłaś do sądu. I dał mi kartkę wypuścić. To pierwsze było takie, że Pan Bóg mi, jemu zaślepił te oczy i wydaje się mi, że ja w wielu, wielu wypadkach to miałam opatrzność boską i udawało się mi wtedy.
Powinnam być osobą spełnioną i szczęśliwą. I właściwie nią jestem. Gdyby nie pamięć o tych, nie tylko najbliższych, którzy pozostali tam na zawsze. Siemiatycze, 2005 rok.
Bohaterką reportażu Jana Smyka Droga do Polski była Franceska Michalska. Fragmenty jej książki Cała radość życia czytała Aneta Gałaburda.